Korytarz kancelarii żelaznej McVeigh. Skylight. Wyszedłszy od Cormacka, Joanna trzasnęła drzwiami tak mocno, że zachwiały się szyby w oknach. Jednak nie zrobiła ani kroku naprzód. Zamiast tego zatrzymała się jak rażona piorunem, zamknęła oczy, a potem oparła się bezsilnie o drzwi jaskini McCartyńskiej. Wparowanie do gabinetu Oryńskiego nie miało sensu. Równie bezcelowe było robienie mu afery. Krzyki, przekleństwa i wyrzuty w niczym by nie pomogły i nie miałyby żadnego znaczenia. Zawiódł ją. Doskonale wiedział, jaki warunek mu postawiła. Zdawał sobie sprawę z konsekwencji przeholowania. Nie była mu winna ani wyjaśnień, ani niczego innego. To on sam podjął decyzję, świadomy tego, co wywoła. Wypiął się na nią w najgorszy możliwy sposób. Nie potrafił wytrzymać dla niej nawet dnia bez naćpania się lekami. Chyłka uderzyła głową o drzwi. A niech go chuj! Usłyszała zbliżające się kroki, ale nie otworzyła oczu. Były zbyt delikatne jak na kordiana. Zresztą w tym stanie zapewne nie potrafiłby przejść nawet metra bez utraty równowagi. Anka z recepcji zatrzymała się przed nią i posłała jej nieco konfrontacyjne spojrzenie. Nic dziwnego. Od czasu do czasu dochodziło między nimi do pewnych tarć, co dla Joanny było całkowicie zrozumiałe. Dwie silne kobiety, które dzieliło w hierarchii służbowej więcej niż powinno, czasem skakały sobie do gardeł. Teraz jednak Anka sprawiała wrażenie, jakby miarka się przebrała. On zrobił tylko to, co musiał, odezwała się. Chyłka zmarszczyła czoło. Co ty pierdolisz? Słuchaj, będziesz go bronić? Joanna zrobiła krok w jej kierunku, a Anka nieco się cofnęła. Ale musisz zrozumieć jego sytuację, rzuciła. I powinnaś wiedzieć, że już dawno chciał ci o wszystkim powiedzieć. Zaraz. To w ogóle nie brzmiało, jakby miała na myśli Oryńskiego. Zresztą dlaczego Anka miałaby w ogóle stawać w obronie Zordona? Chyłka powinna była załapać od razu, ale wciąż zmagała się ze zbyt dużym ładunkiem emocji, by myśleć racjonalnie. A teraz dobitnie zrozumiała, że nie chodzi o Kordiana. Nie miał wyjścia, dodała Anka. Chyłka trwała w bezruchu. Rozmówczyni mogła bronić tylko jednej osoby. Tej, na której zależało jej najbardziej. Ale co takiego Cormack mógł zrobić? Na pewno nie chodziło o byle pierdołę, skoro Anka założyła, że to jej chłopak spowodował taką wściekłość Joanny. A więc uczestniczył w defraudacji kasy? To było pierwsze, co przyszło jej na myśl. Wydawało jej się absurdalne, ale jednocześnie coś z tyłu głowy podpowiadało jej, że tkwi w tym pewna logika. Wraz z Zordonem byli zgodni, że żadnemu z partnerów nie udałoby się wyprowadzić z kancelarii tyle funduszy bez wiedzy Cormacka. W dodatku to on właśnie był jedyną osobą, która potrafiłaby odpowiednio to ukryć. A teraz Anka uznała, że wypadnięcie z kanciapy i trzaśnięcie drzwiami oznaczało, że Joanna go przejrzała. Prawniczka szybko się otrząsnęła i uznała, że musi skorzystać z okazji. Od kiedy o tym wiesz? Zapytała. Od wczoraj. Sam ci powiedział? Anka skrzywiła się ledwo zauważalnie, ale tyle wystarczyło za odpowiedź. Pokłóciliśmy się ostatecznie, wszystko mi wyjaśnił, powiedziała cicho. I ustaliliśmy, że powie o wszystkim tobie i Zordonowi. Chciał to zrobić już dawno, ale... Chyłka nie potrzebowała niczego więcej. Odwróciła się i z powrotem weszła do jaskini McCartyńskiej, a potem przekręciła klucz w drzwiach. Cormack natychmiast poderwał się ze swojego krzesła. Co się dzieje? Targowica się kurwa dzieje. Odparła przez zęby Joanna. Co ty odpierdoliłeś? Co? No wiem, że to ty wyprowadziłeś te miliony, przebrzydły, zakłamny. Zaraz, Chyłka, moment. Podeszła do biurka i uderzyła w nie dłońmi. Potem przez chwilę wbijała wzrok w Cormacka, jakby miała zamiar za moment potraktować go dokładnie tak samo jak Blat. Poczekaj, na co? Na tłumaczenie, że brakowało ci pieniędzy? Że nie zarabiasz tyle, co prawnicy w kancelarii? Że zbierasz na emeryturę, na nowy sprzęt do gier? Na Ania jest w ciąży. Chyłka już otwierała usta, by kontynuować połajankę. Jednak w porę dotarł do niej sens słów Cormacka. Stała w bezruchu, nie potrafiąc przesądzić, co powinna powiedzieć. W czwartym miesiącu, dodał chudzielec. Joanna nadal milczała. Jakiś czas temu zrobiliśmy badanie genetyczne USG, ciągnął Cormack półgłosem. Bo u mnie w rodzinie były różne choroby. Sam rozumiesz, musieliśmy... sprawdzić. Nie brzmiało to dobrze. I? Spytała niepewnie Chyłka. Cormack nie śpieszył się z odpowiedzią, zdawał się szukać właściwych słów i błądzić gdzieś myślami. Wykryto wadę, wydukał wadę genetyczną płodu. Chyłka cofnęła się i oparła plecami o drzwi. Jaką? zespół Pato. Joanna zamknęła oczy. Nie pamiętała wszystkiego z okresu, kiedy czytała o wadach rozwojowych, ale ten zespół zapadł jej w pamięć, był jak wyrok, najgorszy z możliwych. Mało głowie, zanik lub zniekształcenie nosa, czasem brak gałek ocznych. Czarna lista zdawała się ciągnąć bez końca. Jeśli te dzieci w ogóle rodziły się żywe, najczęściej udawało im się przetrwać jedynie 3 lata. Jezu, kormaczysko. Chudzielec uśmiechnął się blado, jakby sam nie wierzył, że właśnie jej o tym powiedział. Zobaczyła w jego oczach łzy, ale pociągnął szybko nosem i potrząsnął głową. To wszystko, zaczął. Sama rozumiesz. Koszty tego, co... Głos mu się załamał i nie potrafił dokończyć. Chyłka podeszła do niego, przysiadła na biurku, a potem położyła mu rękę na ramieniu. Dotyk podziałał na niego jak podłączone do ciała elektrody. Chudzielec zaczął się trząść. Przysunął się szybko bliżej, a potem objął Joannę, jakby był dzieckiem, i położył głowę na jej nogach. Przez moment przesuwała dłonią po jego plecach, nie potrafiąc niczego z siebie wydusić. Przypuszczała, że po raz pierwszy powiedział o tym komukolwiek i po raz pierwszy zrozumiał, co czeka jego dziecko. Kiedy podniósł głowę, otarł policzki, kaszlnął. Anki, nikt teraz nie zatrudni. Odezwał się. Mówiłem, żeby próbowała, ale... Twierdzi, że to nie ma sensu i że znajdą sposób, żeby ją zwolnić. Że wykażą, że podjęła pracę w 4. miesiącu tylko po to, żeby wymusić świadczenie. Daj spokój. Powiedziała, że zostanie w kancelarii. Bo jeśli się wam uda, jeśli ta firma przetrwa, to wszystko będzie dobrze. Kormaczysko. Ucięła jeszcze raz Joanna. Nie musisz mówić więcej. Wyjął z szuflady paczkę chusteczek i wydmuchał nos. Wiem, ale chcę. Czekała cierpliwie, nie mając zamiaru go ponaglać. Jakiś czas temu zobaczyłem podejrzane ruchy finansowe ze strony Żelaznego. Podjął, ocierając nos przed ramieniem, jakby zapomniał o chusteczkę. I skonfrontowałem się z nim i urwał. Pokręcił głową. Wyraźnie nie wiedział, jak kontynuować. Chyłka postanowiła mu to ułatwić. I padła propozycja, którą w takiej sytuacji odrzuciłby tylko największy idiota. Powiedziała. A Kormak? Pokiwał smętnie głową. Za odpowiedni procent po prostu miałem pomóc mu to ukryć. A co konkretnie? Chudzielec przyłożył kciuki, palec wskazujący do skroni, tarł. Tak mocno, że kiedy opuścił dłoń, Joanna zobaczyła 2 czerwone ślady. Artur dużą część pieniędzy zainwestował na boku. Podjął Kormak, był przekonany, że mu się to opłaci. A kiedy zostanie mu wypłacona dywidenda, to kasa wróci na konto kancelarii, a nadwyżka pójdzie do rajów podatkowych. Klasyczny ruch. Uznała w duchu Chyłka. Więc założył fasadową spółkę, która obracała tymi funduszami i je inwestowała. Kontynuował cicho Kormak. Żelazny skupował głównie akcje groszowe o minimalnej kapitalizacji, a po ludzku? Drobnice. Akcje niewiele wartych spółek. Po jaką cholerę? Bo ma znajomości w różnych instytucjach państwowych i dobrze wie, kto dostanie kasę na restrukturyzację, wie, czyja konkurencja w jakim sektorze oberwie karami. Wystarczy powiedzieć, wydawało mu się, że miał pełne informacje. Tak, przyznał Kormak. Więc chciał z 10 milionów zrobić przynajmniej 100. Planował połowę umieścić w raju podatkowym, ale to wszystko się posypało. I zanim zdążył cokolwiek zrobić, zaczął tracić pieniądze i zdążył ocalić najwyżej 10 milionów. Chudzielec podniósł się i zaczął chodzić po pokoju. Naprawdę przykro mi, Chyłka. Joanna się nie odzywała, ale tej kasy po prostu już nie ma. — dodał Cormack. Giełda ją zżarła, a kancelaria nie ma z czego pokryć zobowiązań, uwierz mi. Próbowałem wszystkiego, ale... Wszystkiego oprócz powiedzenia mi, co się stało. Próbowała złowić jego spojrzenie, ale odwrócił się. Kormaczysko. Trzeba było z tym do mnie przyjść. Wiem. Ale im dłużej to trwało, tym mniej wiedziałem, jak to wszystko ogarnąć. Chyłka mimowolnie zaczęła myśleć o tym, czy w takiej sytuacji mogą uratować się finansowo. Już wiedziała, kto zawinił. Żelaznego można było pociągnąć do odpowiedzialności i całkiem zasadnie na niego zrzucić całą winę. Tylko, że to tak nie działało, bo kto wtedy zaspokoiłby wierzycieli? Z majątku Artura nie pokryją zbyt dużej części zobowiązań. A pozostali komplementariusze, zawiązując z nim spółkę, zgodzili się, że będą odpowiadać za nią swoim majątkiem. Chyłka zakleła w duchu i odsunęła od siebie te myśli. Ile potrzebujesz? Rzuciłam. Co? Ile kasy wam potrzeba dla dziecka? Jezu, Chyłka. Zbliżyła się do niego i znów położyła mu dłoń na ramieniu. Coś wymyślimy, zapewniła. Najpierw musisz zadbać o siebie, przecież wpadłaś w to gówno równie głęboko jak żelazny. Miał rację. Problem pozostał bez zmian. Tyle, że teraz Joanna miała dodatkową motywację, by wygrzebać z tego zarówno siebie, jak i kancelarię. Fakt. Powiedziała wszystko po kolei. Najpierw pozbędziemy się długów i nachórnego, a potem założymy wam jakiś fundusz. Popatrzył na nią, jakby właśnie mu oznajmiła, że zamierza samodzielnie szukać inteligentnego życia w kosmosie. Nie gap się jak sroka w gnat. Rzuciła. Najskuteczniej działam wtedy, kiedy życie rzuca mi kłody pod nogi, a teraz mam ich, kurwa, cały tartak. Zapewniła go, że niedługo zgłosi się do niego z planem działania. A potem sięgnęła pod dzwoniącą w torebce komórkę. Spodziewała się telefonu od Kordiana, ale najwyraźniej jeszcze nie doszedł do siebie w gabinecie. Obok dzwonił Szczerbaty. Poinformował ją, że technicy ostatecznie skończyli z ich piątką i jest do odebrania pod Warszawą. Zaoferował, że ją podwiezie. A Joanna od razu się zgodziła. Przechodząc przez korytarz, zobaczyła uchylone drzwi do biura Oryńskiego. Przeszło jej przez myśl, by przystanąć. Ale szybko zmieniła zdanie, nie miała siły na tę rozmowę. Nie teraz, kiedy dowiedziała się o dziecku Anki i Cormacka. Kordian musiał jednak usłyszeć jej kroki. Stanął w progu, wyraźnie zaspany, z poluzowanym krawatem i rozpiętą koszulą. Chyłka, ogarnij się, rzuciła nie zwalniając kroku. Poczekaj, nie ma na co ani na kogo. Zanim zdążył w ogóle ruszyć w jej kierunku, była już przy windzie. Nacisnęła guzik, weszła do środka, a potem obserwowała, jak Kordian chwiejnym krokiem zmierza w jej stronę. Nie miał najmniejszych szans, by zdążyć. Szczególnie, że w połowie drogi musiał się zatrzymać i podeprzeć. Zjechawszy na dół, wyciągnęła telefon i wybrała numer Szczerbińskiego. — Gdzie jesteś? — rzuciła. — A to zależy od tego, czy pytasz metaforycznie, czy może pytam z nadzieją, że nie będę musiała wysłuchiwać takiego pierdolenia. — Ucięła. — I że podrzucisz mnie na jakikolwiek parking, gdzie stoi X5. Potrzebuję chociaż mojego auta. — Da się zrobić — odparł Szczerbaty, chyba coś przegryzając. — To co, podjechać do Skylight? — No. — Znaczy nie. To jak? Podjedź na Emilii Plater. Jakbym nie stała w okolicy biurowca, to znaczy, że jestem w Żabce albo w Carrefourze obok, odparła Chyłka. W zależności od tego, gdzie mają teraz lepszy wybór. Szczerbiński na moment zamilkł. Zapewne oceniając, jak bardzo opłacalne może być dla niego to, że Joanna zacznie pić jeszcze, zanim się z nim zobaczy. A może nie powinnaś? Może powinieneś się zamknąć, Szczerboliński, ucięła. I zapierdalać tutaj na tyle szybko, żebym nie zdążyła zmienić zdania. Rozłączyła się i spojrzała w kierunku Żabki. Kątem oka zobaczyła, że telefon znów dzwoni. Tym razem był to Kordian. Odebrała tylko po to, by w niewybrednych słowach wytłumaczyć, może nie mają już o czym rozmawiać. Jednak mamrotał na tyle niezrozumiale, że wątpiła, by cokolwiek do niego trafiło. Muszę... Joanna się rozłączyła. Niemal od razu przyszedł SMS, którego treść była równie mętna jak werbalny bełkot Oryńskiego. A potem spróbował znów się do niej dodzwonić. Wyłączyła telefon, nie mając zamiaru zmagać się w tej chwili z kolejnymi problemami. Ruszyła w stronę sklepu, ale zatrzymała się tuż przed wejściem. Przepuściła mężczyznę, którego po zapachu rozpoznała jako lokatora pobliskiego dworca centralnego. Zawahała się przez chwilę, ale tyle wystarczyło. Ktoś się musiał w końcu ogarnąć. Jeżeli nie Kordian, to ona. Nie mogli oboje spadać w przepaść, bo nie byłoby komu zbierać drugiej osoby. Bezdomny przytrzymał drzwi chyłce i popatrzył na nią pytająco. — Wchodzi pani? — Nie, wychodzę. W tej chwili była tego pewna, ale znała to uczucie na tyle dobrze, by wiedzieć, że może być przejściowe. Za moment nadejdą inne myśli i będzie musiała stoczyć znacznie trudniejszą walkę z samą sobą. Niezbyt przyjemnie woniejący mężczyzna zamknął drzwi i stanął obok Joanny. — A mogłaby pani poratować 2 złotymi? — Lepiej niech się pan poratuje, dając mi spokój. Odeszła, przeklinając w duchu bezdomnego Kordiana Szczerbińskiego, Alinę, Kara, siebie, swoją chorobę, wszystko inne, ani się napić, kurwa mać, ani zapalić. Co jeszcze odbierze jej życie? Z czego jeszcze los ją obedrze? Po chwili na Emily Plater pojawiła się poruszająca się nieśpiesznie policyjna Kia Sportage. Chyłka liczyła na to, że Szczerbaty zdecyduje się wziąć nieoznakowany samochód. On jednak najwyraźniej miał inne zamiary. Zatrzymał się obok i włączył na moment sygnał świetlny. Czerwono-niebieska łuna padła na ulicę i chodnik, a potem zniknęła. Joanna powiodła wzrokiem po srebrnym lakierze i niebieskich oznaczeniach policyjnych, po czym otworzyła drzwi i wejrzała do auta od strony pasażera. — Co to jest? — Taksówka — odparł Szczerbiński. — Musiałeś wziąć kijankę z kogutem na dachu? — Tak. Jego uśmiech świadczył o tym, że nie było to przypadkowe. Chyłka wsiadła do wozu, kątem oka dostrzegając, że ktoś wyszedł ze Skylight. Zordona się nie spodziewała, był w zbyt złym stanie, żeby za nią gonić. Wysłał jednak Cormacka. Chudzielec rozejrzał się nerwowo, a potem wyciągnął telefon. — Jedziemy — poleciła Joanna. — I wyłącz komórkę. — Dlaczego? — Bo wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Tim Zormack nie da nam spokoju. Podkomisarz sprawiał wrażenie, jakby czekał na jakąś puentę. — Po prostu to zrób — burknęła Joanna. — I wieź mnie po samochód.